wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Zobyt wielkimi zobyt odmaj, aby praise Him. Jesus, zobyt forever i zobyt and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoicing His holy name. Wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa. Niebo i ziemią, radujcie się w Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.
Widzicie, że nawet nasze piosenki to bardzo często są wspólne. To znaczy najpierw je gdzieś opracowali, śpiewali Amerykanie, potem przyszły w latach 60., 70. czy 80. do Polski. Dlatego dzisiaj taka prośba do wszystkich chrześcijan w Polsce, żebyśmy pamiętali, jak wiele zawdzięczamy amerykańskim chrześcijanom. Nawet ci, którzy dalej pozostali w kościele katolickim, ale zawołali wcześniej do Jezusa Chrystusa w czasie swojej młodości, gdzieś właśnie w latach 70. czy 80. w ruchu oazowym, czy pokrewnych ruchach, bo to się troszeczkę tam szerzej na jakieś takie bardziej charyzmatyczne, neokatechumenalne i tak dalej, ale to wszystko ten prąd taki odnowy biblijnej w kościele katolickim, który skutkował nawróceniami wielu osób, pochodził ze Stanów Zjednoczonych. To amerykańscy misjonarze, oni pozostawiali swoje miasta, swoje gdzieś domy rodzinne, często właśnie też w rozłące ze swoją rodziną. Jechali do wtedy jeszcze komunistycznego kraju i pomagali tu w ewangelizacji Polski. Dzisiaj to oni są w bardzo trudnym położeniu. Mówię o całej Ameryce, ale szczególnie o chrześcijanach amerykańskich, którym rzeczywiście być może dzisiaj trochę świat wali się pod nogami. Nie to, co widzieli, ten atak na Capitol. Tu już tam badania sondażowe były pokazane. Ponad 80% Amerykanów jest przeciwna temu, jest zbulwersowana tym. Myślę, że chrześcijanie, nawet jak popierają republikanów, popierali prezydenta Trumpa, to co teraz widzą, co dzieje się z ich ojczyzną, napawa ich największym takim, można powiedzieć, obawą, czy nawet przerażeniem, że ich państwo idzie w ruinę. Zobaczcie, tutaj mam taki mail od Narodowego Stowarzyszenia, chyba tak by trzeba powiedzieć, Ewangelikalnych Chrześcijan, NAE, to pamiętacie, zapewne na takim co 2 lata, zdaje się, pastorzy ze wszystkich takich ewangelikalnych kościołów Ameryki spotykają się na zjeździe i tam prezydent Reagan, kiedy on był właśnie prezydentem, to ogłosił rozpoczęcie krucjaty przeciwko imperium zła. czyli przeciwko Związkowi Sowieckiemu, przeciwko Rosji, mówiąc tak już po naszemu. Czyli zobaczcie, jak wtedy silne było chrześcijaństwo amerykańskie, jak wtedy prezydent razem z pastorami, ze społecznością amerykańskich chrześcijan mógł rzeczywiście wpływać na dzieje świata. Dzisiaj widzimy, wszystko jest w, można powiedzieć, odwrotnym porządku. Chrześcijanie amerykańscy właśnie z tego stowarzyszenia, z tego związku, można o tak chyba, związku pastorów i kościołów ewangelikalnych ogłosili taki czas na ten weekend, czyli od piątku po dzisiaj, czas postu i modlitwy, żeby uzdrowić naród amerykański. Tu jest cały taki, no, lista tych punktów do modlitwy. Możecie sobie je skopiować, czy też poszukać, wybrać te, z którymi się najbardziej zgadzacie, ale najważniejszą rzeczą jest, żeby rzeczywiście dzisiaj kierować do Boga modlitwy amerykańskich chrześcijan, żeby oni potrafili się odnaleźć w tej rzeczywistości politycznej, która wielu z nich chyba zaskoczyła. No, nas tu w Polsce nie zaskoczyła, jak wiecie, te wszystkie wydarzenia tu opisywaliśmy i ostrzegałem przed nimi od wielu miesięcy, niekiedy nawet od paru lat, można powiedzieć. Na przykład ta seria, jak wyrzucić komunistów z kościoła, pochodzi z 2018 roku, to już parę lat, a i wcześniej pewne rzeczyśmy mówili. Zobaczcie, teraz też jest drugi taki można powiedzieć, przestrzeń, gdzie możemy zobaczyć prawdę duchową. Nie? Mówiłem o tej prawdzie politycznej, jak ona się, powiedzmy, nie sprawdziła, jak te wszystkie takie polityczne, buńczuczne zapowiedzi, na przykład jeszcze niedawno słyszałem, chyba prezydent Trump mówił, że Ameryka nigdy nie będzie socjalistyczna, nie? Czy teraz wierzycie, że to była prawda? Ja sobie wtedy powiem, no tak, no fajnie mówi, ale na jakiej podstawie? Jaka jest podstawa takiej tezy, że Ameryka nigdy nie będzie socjalistyczna? Co, ma coś dane raz na zawsze, jest jakimś narodem wybranym i tam już nikt czegoś nie będzie? No weźmy historię narodu wybranego ze Starego Testamentu. No to zobaczymy, że pomimo tego, że byli narodem wybranym, mieli szczególne błogosławieństwo, mieli objawione szczególnie tylko dla nich prawo Boże, no to widzimy, że zeszli praktycznie z mapy świata, że najpierw się buntowali, zdradzali swojego Boga, Bóg ich karcił, najpierw tymczasowo likwidowane było ich państwo, burzona świątynia, a potem się to zrobiło na stałe. Także dobrze by było jednak, kiedy się mówi, że czegoś tam nie będzie albo coś będzie, mieć jakąś podstawę, a nie tylko, że mi się tak wydaje albo ja tak wierzę. I kiedy naród wybrany był w fazie takich właśnie zamętów politycznych z powodu swojej grzeszności, to Bóg posyłał do nich swoich proroków. Nie? Tu szczególnie widać misję na przykład proroka Izajasza czy innych tych wielkich proroków. Pamiętacie, jaka była reakcja Żydów na ich proroctwa? Tak się nie może zdarzyć, tak na pewno nie będzie, bo będzie dobrze, bo my tak czujemy i my tak wierzymy, a tego to do tiurmy wsadzić, bo takie złe rzeczy mówi, że będą się działy. Jak to się złe rzeczy mają dziać? Dobre się będą tylko działy. Czyli mieliśmy proroków tych od Boga, no i proroków różowych, którzy zapowiadali, że już na pewno 6 stycznia to już nie ma siły, to już wszyscy zwyciężymy. Ja mówiłem, jak będzie. Teraz sobie możecie ocenić proroków różowych i to, co słyszeliście w telewizji Idź Pod Prąd. To myślę, że jest poważnym też otrzeźwieniem dla wielu, wielu także naszych widzów, którzy nie dowierzali temu, co my mówimy. Że tutaj naprawdę czarny scenariusz punkt po punkcie się rozgrywa. I to ja nie mówiłem tego tydzień czy po przegranych wyborach 2 miesiące temu. Ja to mówiłem w maju. Kiedy prezydent Trump niewłaściwie zareagował na atak chińskich komunistów bronią biologiczną. Mówiłem, to jest, wszystko fajnie zrobił, gospodarka tego, śmego, fajnie i tak dalej. Ale teraz pogrąży Amerykę. I ze względu na tę głupią decyzję, na początku pandemii, przegra wybory. Nie mówiłem tego tam, wiecie, publicznie, ale tu świadków jest trochę mówiłem to wprost w naszej redakcji, a publicznie mówiłem, słuchajcie, będą ogromne problemy z wygraniem wyborów. No, żeby tam nie całkowicie, nie, że tak powiem, podcinać skrzydeł, ale widziałem, że oni idą, że cała ta ekipa idzie, można powiedzieć, w takim chocholim tańcu ku klęsce. I to widziałem w maju, czy tam czerwcu, i tak dalej, i tak dalej. No ale to już przepadło, teraz musimy iść dalej. Pamiętacie takie nauczanie sprzed chyba 2 miesięcy, tak szacuję, albo tam niecałych 2 miesięcy, ostatnia kohorta naszej cywilizacji? I że to już nie będą Stany Zjednoczone. Tak, rzeczywiście, Stany Zjednoczone stanowiły taką ostoję cywilizacji chrześcijańskiej jako największe państwo, Republika Chrześcijańska, do największego rozkwitu doszło to państwo, ale teraz no, wiemy, że znalazło się albo w jakimś ślepym zaułku, albo przynajmniej w bardzo, bardzo poważnym kryzysie. I w tym momencie ostoją wolności, co zostaje? Już nie ma żadnego państwa. To co? Odpowiedź jest jasna. W pierwszym wieku jakie państwo było chrześcijańskie? Proszę, historycy. Jakie państwo było chrześcijańskie w pierwszym wieku? No tak mniej więcej jak teraz, żadne. Gdzie była ostoja wolności? Tak, w kościołach chrześcijańskich. Możemy sobie to zobaczyć, na przykład w liście do Galacjan. Przeczytajmy rozdział 2, wersety 4 i 5. Apostoł Paweł wspomina swoją wizytę w Jerozolimie, czyli to, co tu przeczytamy, dotyczy tego, co działo się w Jerozolimie.
Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała.
Mówiliśmy ostatnio o tym, co Bóg chce powiedzieć Kaczyńskiemu, czy ogólnie klasie politycznej, władzy politycznej. Przerwaliśmy tę podróż na 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, na konflikcie Szczepana z władzą państwową swoich czasów. No to teraz, zobaczcie, przenieśliśmy się do apostoła Pawła. On też pokazuje, że cały czas jest konflikt między władzą państwową, zwykle zblatowaną z jakąś bezbożną religią, i prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. No bo kto wysłał tych szpiegów? Jacyś Filistyni? To żydowskie władze do Kościoła wysłały swoich szpiegów. No to tak jak dzisiaj przecież mamy pełno różnych donosicieli, obszczymurków, szpiegów i tak dalej, ludzi podszywających się pod chrześcijan. Zobaczcie, władza wysłała do Kościoła szpiegów, no ale to nie jest naszym dzisiaj tematem. Po co? Zobaczcie. Najpierw, żeby wyszpiegować. Co? Zobaczcie, co? Ewangelię znali. Czyli nie przyszli wyszpiegować Ewangelii. Nie? Co przyszli wyszpiegować? Naszą wolność, którą mamy w Chrystusie. Wolność w Chrystusie nie oznacza tylko uwolnienia od mocy grzechu w naszym życiu. Ona, ta wolność w Chrystusie, ma bardzo wymierne, można powiedzieć, polityczne skutki. Apostoł Paweł bardzo często to podkreślał. Tu mamy list do Galacjan, on jeszcze później mówi, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Ale chyba najbardziej taki, można powiedzieć, polityczny aspekt wolności chrześcijańskiej przedstawia w swoim 2 liście do Koryntian. Nie? Tam nie wiemy dokładnie, czy mówi przeciwko władzy samorządowej, nie? W Grecji podbitej już przez Rzym, czy ogólnie o władzy rzymskiej, tylko o ich jakichś tam, można powiedzieć, bardzo takich nieuczciwych przedstawicielach. No zobaczmy, co mówi. To jest 2 list do Koryntian, 11 rozdział, 19 i 20 werset.
Nie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
Amen. Zobaczcie, tu już mamy bardzo jasne polityczne, czy takie też podatkowe, ekonomiczne odniesienia. Ktoś was robi niewolnikami, czyli zabiera wam wolność i tu chodzi o tę wolność w doczesnym obszarze. Nie? Czyli zmusza was do czegoś albo zakazuje wam czegoś, czego Bóg wam nie zakazał. Nie? Czyli z woli jakiegoś człowieka takie ograniczenia, takie zakazy albo takie nakazy się pojawiają. Dalej pojawia się tu wyzysk. Wyzysk i tu nie chodzi o wyzysk tam galaktyczny czy międzygalaktyczny, tylko chodzi o zwykły ucisk podatkowy, o okradanie ludzi przez władzę państwową. I tu drugi raz, żeby nie było wątpliwości, jeszcze raz jest to, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi. Potem, gdy się ktoś wynosi, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw. Mówiłem o etosie Ameryki, że tam wszyscy są równi. Nawet pokazywałem przykład niedawno na naszym politycznym tym spotkaniu codziennym o 13:00, polityczno-biblijnym, tak sprecyzuję, przykład właśnie senatora wybranego z Georgii. Oczywiście no, przykład niechlubny, bo partia demokratyczna, czyli partia, która uznaje praktycznie komunistyczne cele, ale zostawmy teraz ten odcień polityczny, ale ten człowiek, to jest akurat pastor Kościoła Baptystów, ten sam, gdzie Martin Luther King kiedyś właśnie swoją tę krucjatę przeciwko dyskryminacji rozpoczynał, to z tego samego kościoła. Pastor jest dzisiaj senatorem z ramienia partii demokratycznej i on powiedział coś takiego. Moja matka zbierała bawełnę na cudzych polach, a teraz ja, jej czarnoskóry syn, jestem senatorem USA. To się mogło zdarzyć tylko w Ameryce. No on jeszcze mówi o tej Ameryce, której już prawie że nie ma, albo która znika z historii tej Ameryce, właśnie gdzie wszyscy byli równi. Zobaczcie, prawie że od niewolnika, prawie że od niewolnika do senatora. Nie? To w Stanach Zjednoczonych mogło się wydarzyć, bo tam rzeczywiście ludzie rozumieją, że przed Bogiem są wszyscy równi. Tam nie ma systemu feudalnego, klasowego, takiego w komunizmie, jakiegoś innego. Tam wszyscy są przed Bogiem równi. Oczywiście to jest tylko ludzkie państwo, znaczy w sensie z tego grzesznego świata, także nie twierdzę, że wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest tam doskonałe, czy było doskonałe, ale zobaczcie, że każdy prawie Amerykanin, czy nawet Polak, który pobędzie trochę w Ameryce, tu w Polsce to on był przyzwyczajony, że urzędnik to już trzeba czapkę miąć, nie? Tam jakiś ormowiec czy milicjant wtedy, to jeszcze bardziej i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych nawet Polacy nagle zaczynają całkowicie inaczej żyć wolnością, inaczej korzystać z wolności. Oni jeszcze, nie wszyscy w Polonii rozumieją, skąd są korzenie tej wolności, ale wystarczy, że za ocean tam się dostaną i po paru miesiącach, oddychając wolnością Stanów Zjednoczonych, całkowicie inaczej się zachowują. I to nie jest moja ocena tylko. Zdziwiłem się, że kiedyś taki bardzo katolicki, związany z opcją moskiewską, pan Michalkiewicz, to on takie felietony pisał, jak pojechał do Stanów. Mówi, coś to za fenomen w tej Ameryce. Że tam nawet Polacy przestają zachowywać się w sposób feudalny. Także to na jego słowo się, jeśli katolicy nas oglądają i nas nie lubią, tacy jacyś bardziej ci narodowo, jak to tam, konfederacyjni, no to zobaczcie, że też wasz guru takie obserwacje popełnił, kiedy pojechał do tego imperium diabelskiego protestanckich Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, bo to jest w Biblii. Dlatego oni tak żyją, bo oni są wychowani na Biblii. A tu jest zakaz przyjmowania hierarchii feudalnej. Czyli zakaz, żeby człowieka, który ma trochę daną, większą władzę, traktować jako już półboga. To jest zwykły człowiek i on ma robić to, co niego należy. On działa w granicach prawa, a nie w granicach swojego widzimisię, tak jak to jest w Polsce. Nie? Że są tylko przeróżne dwory i trzeba czapkować na uczelni, trzeba czapkować w szpitalu, trzeba czapkować w ministerstwie i tam nie będę wam mówił, bo wiecie doskonale. Zobaczcie, ostatni, że nawet wykorzystywali przemoc fizyczną żeby wymusić ten ucisk przeróżny związany z życiem społeczno-politycznym i ludzie, chrześcijanie się na to godzili. I apostoł Paweł ich opiernicza. To jest nagana. Rozumiecie? On mówi, chrześcijanin nie może tak postępować. Chrześcijanin nie może się na to zgadzać. No, na tych fundamentach była zbudowana ta Ameryka, którą znaliśmy, którą wychwalaliśmy, za którą się jeszcze modlimy, chociaż czarna noc nadchodzi. Taki przykład. Pamiętacie, jak nas blokowali na YouTubach, na Facebookach, na Twitterach? Czy ktoś się za nami ujął wtedy? Patrzę w lewo, patrzę w prawo, nie widzę. A teraz nagle ajwaj, że blokują prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oni najpierw blokowali takich jak my. I patrzyli, czy świat powie, coś się stało. Nie można tak. Pamiętacie, ja mam dwa konta, jedno z taki na Twitterze, jedno z taką no, szlabanem na ustach. Bo to chyba 2 lata temu, czy 3? Nie, 3 lata temu chyba była taka akcja. Panią Hanią Shen zablokowali, mnie zablokowali, jeszcze chyba kilkuset albo więcej, może w skali świata, to więcej ludzi, którzy przypominali o chińskiej masakrze na placu Tiananmen. Zablokowali nam konta bez słowa. Później bez słowa odblokowali tam po pół roku mi akurat. Czy świat powiedział, ojej, cenzura, ratujmy się, bo wszystkich to nas kiedyś dotknie. No a teraz to już wiemy, że nawet, zobaczcie, prezydenta Stanów Zjednoczonych sobie mogą zablokować i co im kto zrobi? I co im kto zrobi? Nie ma alternatywy. No teraz dopiero mówią, no będziemy tworzyć tam jakiegoś paralela tego, śmego i owego, ale zanim się to stworzy, to już oni dawno, że tak powiem, czołgami nas rozjadą tymi medialnymi. Zobaczcie, że już ta taka bardziej lewicowa, czy tam wszystkie lewicowe, no ale ta lewicowa chyba najbardziej, stacja telewizji na CNN wezwała do czego? Do zablokowania stacji telewizyjnej Fox News. Żeby w ogóle nie mogła nadawać przez kablówki, żeby w ogóle nie mogła docierać do ludzi. I teraz pytanie, czy to jest spisek, wszechświatowy spisek tego preludium rządu światowego, komunistów, lewaków, globalistów wszelkiej maści, czy to się tylko nam wydaje? Ja was odsyłam do proroka Amosa. On daje bardzo proste pytanie w 3 rozdziale. Czy idzie 2 razem, jeśli się nie umówili? 2. Jeśli 2 razem idzie, to jest już dowód, że oni się wcześniej umówili, żeby iść razem. A tu zobaczcie, mamy wszystkie. YouTube, Twittery, Instagramy, Facebooki, a teraz jeszcze CNN. Wszyscy chcą tego samego. Ale to nie. To żaden to przypadek, oczywiście, nie? Niestety apostoł Paweł, opisując ludzi czasów przedostatecznych w 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, właśnie taki obraz rzeczy przedstawił. Że ludzie zarówno z prawa, jak i z lewa będą sobie wybierać takich proroków, którzy będą im mówić to, co im ucho łechce. Czyli nie będą im mówić prawdy, tylko będą się im przypodobywać. Czyli będą jak gdyby realizować ich sen, ich marzenie, nie? Zobaczcie po prawej stronie, ilu było takich proroków, zresztą często nasłanych przez komunę, którzy mówili, he, w ogóle się nie przejmujcie, Trump wygrał wybory. 6 stycznia on przejmie władzę i w ogóle wszystkich pogoni, wsadzi do więzienia, tam kamień na kamieniu po lewakach nie zostanie. Słyszeliście takich mędrców? Do dzisiaj nawet jeszcze ich słyszę, tylko datę przesunęli. No cóż, bo tam o lewackich tych mędrcach to nie będę mówił, bo szkoda czasu. Pokazuję tylko po stronie tej naszej. A taka ciekawostka a propos tych przeróżnych proroków pseudoprawicowych. Pamiętacie tego szamana, człowieka krowę, który występował jako główny odkrywca spisków? Oni się tam nazywają jakiś QAnon czy jakoś tak. nie, że oni mają tam swoją wtykę i ta wtyka, oni nie wiedzą, kto to jest, może to tam, że tak powiem, ktoś ich w balona robi, ale oni dobrze wiedzą, że tak jest, jak im ta wtyka mówi i oni wszystko wiedzą o tym spisku i on właśnie tam przybył, ten czarodziej przybył, czy czarownik przybył właśnie do Kapitolu, tam się dał pofotografować i tak dalej, jak on tu prowadzi lud roboczy, wytrzeszcza oczy, no a dzisiaj już na Twitterze widziałem zdjęcia, a z kim to? A z kim towarzysz kłanąc się sfotografował kiedyś? Wiecie? A z ruskim. A z ruskim takim właśnie specem od propagandy wysłanym do Donbasu. I ma takie focie, sweet focie. Czy ktoś się dziwi? I co się dziwisz? Myśmy to mówili. To są prowokatorzy, to jest dla nas oczywiste. Rosja w tym macza palce, albo Chińczycy, albo jedni i drudzy. Gdzie tam co by mieli maczać? No to są, macie już dzisiaj dowody. Dobra. Czas kończyć wstęp. A chciałem was zaprosić, jako też taką, można powiedzieć, inspirację do modlitwy za Stany Zjednoczone. Nagraliśmy wczoraj takie przesłanie. Ono jest dostępne już po angielsku. Można je wysyłać swoim znajomym Amerykanom, ale do Polonii to ja polecam polską wersję. Byłem, wiem, rozumiem jak jest. Także dla Polonii jest polska wersja i za chwilę ją poproszę, a potem chciałem też usłyszeć troszkę waszych opinii, jak to u was się to ten ostatnie pół roku, powiedzmy, w głowach układało, jakieście mieli nadzieje, jak to widzieliście to, co my mówimy, coście sobie myśleli, jak teraz myślicie, co myślicie o tym. Jeśli trochę czasu zostanie, to wrócimy do Kaczyńskiego, no ale rozumiecie, że to jest troszeczkę, że tak powiem, mała sprawa, jeśli chodzi o losy świata, albo malutka sprawa, nawet bym tak powiedział, jakaś tam odpryskowa dla Polaków, ważna, no bo to jest administrator polski, to my będziemy łojeni przez niego bezpośrednio, no ale to wszystko się dzieje w kontekście światowym, także poproszę teraz to kilkuminutowe moje przesłanie, wiecie, no już tak ładnie to tam nagrałem, to nie będę teraz wam tu jeszcze raz czytał, mamy nagranie, no to z niego skorzystajmy, a potem będziemy jeszcze śpiewać, modlić się, ale przede wszystkim też chciałem usłyszeć wasze głosy, to co wy myślicie o tym, co się teraz dzieje, czy to co mówiliśmy tutaj z dużym wyprzedzeniem o tym czarnym scenariuszu, czy pomogło wam sobie z nim poradzić, czy dzisiaj, no, że tak powiem, wiecie co dalej robić, czy też jesteście w szoku. Ale na razie zapraszam do wysłuchania przesłania dla naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. Drodzy amerykańscy przyjaciele, zapewne jesteście zszokowani tym, co w ostatnim roku stało się z Ameryką. Pozwólcie, że jako wielki wasz przyjaciel, który często stawiał Amerykę za wzór dla całego świata, powiem wam, jak ta sytuacja wygląda z zewnątrz. W swoich kazaniach zadawałem często pytanie, dlaczego konstytucja amerykańska jest tak krótka? Odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna do zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj. Wasza konstytucja nie wisi samoistnie w powietrzu, ale nierozerwalnie opiera się na Biblii. To wraz z nią była drogowskazem dla waszych przodków. Amerykańska konstytucja może prawidłowo funkcjonować tylko w chrześcijańskim społeczeństwie. Inaczej mówiąc, dobrobyt, sprawiedliwość i potęga Ameryki rosły, gdy w waszym narodzie była odpowiednia liczba mężczyzn i kobiet, którzy osobiście zaufali odkupieniu, jakie przyniósł nam dzięki swojej krwi przelanej na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus oraz którzy żyli poświęconym Mu życiem. W 2016 roku, po zwycięstwie Donalda Trumpa, zadałem pytanie: nowa era Kościoła czy ostatnia prosta przed końcem? Kiedy w 2018 roku odwiedziłem wasz wspaniały kraj i wiele waszych biblijnych kościołów, wróciłem z bardzo smutnymi przemyśleniami. Nagrałem dla was wtedy 4 kazania pod tytułem Jak wypędzić komunistów z kościołów. Bardzo bym chciał, by do amerykańskich patriotów dotarła wreszcie prawda, że ten wielki kryzys, z jakim dziś się mierzymy, nie wynika z potęgi komunistów i globalistów,
ale ze słabości amerykańskich chrześcijan i amerykańskich kościołów. Wiara w to, że Ameryka zawsze będzie chrześcijańska i nigdy nie będzie socjalistyczna, okazała się pokładaniem nadziei w człowieku, a nie we wszechmocnym Bogu. Świat się jeszcze nie skończył. Jezus chce, by wszyscy Jego uczniowie wysnuli właściwe wnioski z tragedii, która rozegrała się w ostatnich miesiącach. Nie dajmy się zwieść tym, którzy będą nawoływali do eskalacji przemocy, secesji czy rozwiązań czysto politycznych. Ameryka była miastem na wzgórzu tylko z jednego powodu. In God we trust. Macie więc przed sobą prostą drogę do odmiany losu waszej ojczyzny i całego świata. Amerykańscy chrześcijanie muszą wrócić do głębokiego oddania Jezusowi Chrystusowi i odrzucić światowy styl życia opisany w liście do kościoła w Laodycei w Księdze Apokalipsy, rozdział 3. Musicie ponownie sięgnąć do głębokiej mądrości Słowa Bożego, modlić się o otwarcie na nią oczu, rozpalić w sobie ponownie zapał do ewangelizacji swoich rodaków i całego świata. Potrzebujecie znowu silnych Chrystusem kościołów. Dlatego też skupcie się wokół Bożych pastorów, odrzucając zwodnicze nauki teologii sukcesu. Przecież to jej przedstawiciele mamili was rzekomo objawionym im z nieba triumfem Trumpa w wyborach 2020. Kościół Chrystusa jest silny tylko wtedy, kiedy składa się z uznających swoją słabość pokornych uczniów Jezusa, wielkich Jego siłą i Jego mocą. To jest prosty klucz do odbudowy i zwycięstwa. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za was modlić, udzielać wam wsparcia i starać się być dla was zachętą i inspiracją. Pamiętajcie, to nie jest walka tylko o Amerykę, to wojna o cały świat. Kiedyś chrześcijanie byli zawsze forpocztą, jeśli chodzi o zdolności komunikacyjne i nowinki technologiczne. Pamiętacie lutra i druk? To właśnie dzięki drukowi przesłanie lutra, a potem Biblia już w językach narodowych dotarły do tak wielu domów ówczesnego centrum cywilizacji, czyli do Europy, także do polskich domów. To właśnie nazywamy złotym wiekiem w naszej historii. Czy później, kiedy pojawiło się radio, od razu świat, szczególnie amerykański, anglosaski, został zalany różnymi stacjami radiowymi. Nawet do Polski w czasie ciemnej komuny docierały różne głosy chrześcijańskie. Pamiętacie świadectwo Olgierda? On chyba tam pierwszy raz usłyszał o Chrystusie w jakimś takim programie z zagranicy przez radio nadawany tam, nie wiem, czy głos Ewangelii, być może jakoś tam przekręcam, ale coś takiego. Czy kiedy pojawiła się telewizja, od razu stacje telewizyjne, kiedy pojawiła się masowa komunikacja lotnicza i możliwość przemieszczania się dużych mas ludzkich, zobaczcie krucjaty Billego Grahama. Od razu to właśnie już pod koniec lat 40. i lata 50. to jest początek krucjat właśnie ewangelizacyjnych na świecie. Później skopiował ten wzór papież Jan Paweł II, robiąc te swoje takie też jazdy po świecie już w latach tam głównie 80. Nie? Także chrześcijanie, zobaczcie, zawsze byli na przodzie, zawsze w awangardzie. Pojawia się technologia, oni od razu używają jej i zawłaszczają, można powiedzieć, czy budują swoje przyczółki w tej technologii, żeby dać możliwość społeczeństwu, które skorzysta z tych technologii, do usłyszenia Ewangelii. I teraz mamy czas mediów społecznościowych. I chrześcijanie jako całość w całym świecie nie zbudowali własnych mediów społecznościowych.
są dokładnie jak prezydent Trump, który też popełnił ten straszny grzech zaniedbania, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Dzisiaj to, czy możemy do was mówić, czy nie, zależy od naszych duchowych przeciwników. Jak myślicie, jaka będzie niedługo ich decyzja? Ja nie mam wątpliwości, zresztą już na... My tu doświadczaliśmy wielokrotnie tych blokad. Czyli coś się stało z chrześcijaństwem, nie? Że ono już tylko, można powiedzieć, dogania świat, a nie jest na przodzie tego świata. Nie? Pokazywałem ostatnie 500 lat historii komunikacji, chrześcijanie zawsze byli na przodzie. A dzisiaj są na łasce YouTube'a, Twittera, Facebooka, Instagrama czy czegoś tam jeszcze. To się zemści. To się zemści. W tym, że chrześcijanie będą spychani na margines, będą jeszcze teraz może, że tak powiem, jakieś tam oburzenie nastąpi i na chwilę się tam niby, a już my nie będziemy nigdy blokować i już wam wierzymy. Ale wcześniej czy później oni skorzystają z tego narzędzia. Jeszcze chrześcijanie mogliby coś zrobić, jeszcze może zrobią, ale pokazuje, że dzisiaj już reagujemy, można powiedzieć, nie jako pierwsi, tylko reagujemy na groźbę wyeliminowania nas z życia społecznego. Czyli już tylko ratujemy się, a nie nadajemy trendy. To jest, można powiedzieć, przegrana chrześcijaństwa ewangelicznego w świecie. Prosiłem was o wasze opinie, o podzielenie się swoimi takimi przemianami też myślowymi i duchowymi, jeśli chodzi o to, co się dzieje w polityce, o to, jakie duchowe siły tutaj biorą górę. Stąd jeśli mamy chętnych do podzielenia się swoimi myślami, czy tu wśród nas, tu obecnych, czy też obecnych przez jeszcze pokazujące nas media społecznościowe, można też pisać na kontakt@megakościół.pl bez polskich znaków. Będziemy odczytywać wasze głosy. Jest też czat. No i też niektórzy z was są bezpośrednio połączeni, także czekam teraz na wasze wypowiedzi.
Ja mam taką myśl, że jakby to, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi, to jest powtórzenie tego, co się stało z Rzeczpospolitą. I mnie prześladują takie słowa, które wypowiedział rosyjski historyk Nikołaj Karamzin, wielki wróg Polski, który uważał, że dla dobra Rosji Polska powinna zniknąć. On określił taki moment, kiedy zagrożenie Polski dla Rosji było największe i on uważał, że to było panowanie Batorego, bo Batory chciał pobić Rosję, chciał osadzić swojego cara, potem sprzymierzyć się z tym carem i rozpocząć wojnę z Turcją. I on to powiedział coś takiego, że Polacy wybrali gnuśny dobrobyt zamiast wielkości, która wymaga wysiłku. I z tego wszystkiego, z tego już myślę, że wynikło wszystko inne. I myślę, że to samo się stało z Ameryką. I to już ten wybór nastąpił dość dawno temu i teraz są tego takie skutki.
Tak, dzięki Piotrze za rozwinięcie tej części mojej wypowiedzi o kościele w Laodycei, bo to właśnie tego dotyczyło w tym krótkim, pięciominutowym przesłaniu, że Amerykanie, chrześcijanie amerykańscy od, myślę, gdzieś tak jak powiedziałeś, to nie od 3, 4, 5 czy 10 lat, tylko prawdopodobnie to już są lata 80., że jeszcze wtedy Ameryka jest w apogeum, jeszcze mówię o duchowej możliwości oddziaływania, jeszcze wtedy do Polski docierają nawet setki misjonarzy amerykańskich. Zdaje się, że w latach 80. chyba 600 czy iluś misjonarzy amerykańskich jednocześnie było w Polsce. Być może troszeczkę przesadziłem, ale naprawdę dużo w samym Lublinie, ich kilkudziesięciu się przewinęło. Także niektórych z nich my poznali, o niektórychśmy tam innych słyszeli. Także to był rzeczywiście wielki czas Ameryki, a potem gdzieś zaczynało to osiadać, gdzieś zaczynało tego brakować. Gdzieś te kościoły no, zaczęły żyć takim życiem tylko dla siebie. Nie? Powstawały mega kościoły wielkie, tam po 5, 10, 15 tysięcy. One teraz już są na licytacjach wyprzedawane. Szczególnie znany przypadek to taka w Kalifornii Crystal Cathedral, a goście nazywał jakoś tak, tak ciekawie, on już nie żyje. Słucham? Schuller. On właśnie głosił taką teologię, że jeśli sobie coś wyobrazisz, to na pewno to będziesz miał. Nie? Oczywiście tam ubierał to w szatki takie chrześcijańskie, nie? Że tu tak tam Jezus nam będzie błogosławił, no różne takie tam rzeczy, to w tej teologii sukcesu trochę o tym też do tego nawiązałem. I to jest mniej więcej czas, że amerykańskie chrześcijaństwo idzie w kierunku takiego dobrobytu, takiego szczęścia osobistego, a zapomina o tym, co powiedziałeś, że wielkość wymaga wysiłku. Że to, żeby chrześcijaństwo amerykańskie dalej pozostało wielkie, dalej promieniowało można na cały świat, to musi być bliskie Chrystusa. Musi być ciągle związane z Chrystusem i działać w Jego mocy, a nie w potędze swoich zdolności ekonomicznych, jakiejś tam liczby czy podobnych rzeczy. I kiedy tu kilkukrotnie byliśmy tam w Stanach Zjednoczonych, to można powiedzieć, rzadko widzieliśmy przeciwne wzorce. Rzadko widzieliśmy przeciwne wzorce, a raczej one były na obrzeżu, nie w głównym nurcie. Nie? Byli tacy, którzy bili na alarm mocno, no na przykład cały ten projekt z Arką. To oni bardzo mocno pokazywali, jak młodzież jest wykradana. Jak, że skala to nawet w Polsce byłaby niewyobrażalna. Oni mówią, że na setkę dzieci, tu mnie poprawcie, jeśli się mylę, na setkę dzieci z chrześcijańskich domów, ile zostanie chrześcijanami po przeróbce przez uniwersytety te świeckie? Pamiętacie? Ile procent tych chrześcijan zostanie wiernych Chrystusowi? O ile dobrze pamiętam, to kilka. Może ktoś pamięta te statystyki. Wydaje mi się, że tylko kilka procent, trzy czy więcej. Czyli ogromna masa chrześcijańskiej młodzieży, której rodzice właśnie ze względu na ambicje lepszego życia wpychają ich na te świeckie, stanowe czy inne uniwersytety, oni ich praktycznie popychają czy kierują ku utracie wiary w Boga. I to się już działo nie od dziś. To już ze 20-30 lat się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No ale dobra, miały być wasze głosy. Dzięki, Piotrze. Kto następny? Czyli to, co przyniosła kontrreformacja, pamiętacie, no to z jednej strony przyniosła głupotę, katolicka kontrreformacja, to się nazywało dziecina, nie? Ale jednocześnie przyniosła wygodę. Znaczy, że szlachta ma żyć teraz dla własnej wygody. No to była pierzyna. Co tam jeszcze było? Łacina, no to czyli katolicyzm. Czyli katolicyzm, bezmyślne powtarzanie formułek, to powoduje głupotę, a to powoduje, dalej ci ludzie są, a to już tylko tam zajmujcie się swoim dobrobytem. I to właśnie był upadek Rzeczpospolitej już w czasach końcowych, czasach już saskich. No to już było tylko jedzmy i pijmy i popuszczajmy pasa, tak nam dobrze za króla Sasa. Nie? Czyli skrajna głupota, czyli ten trójpodział władzy w Polsce, czyli dziecina, pierzyna i łacina, dał taki owoc. Mniej więcej podobne rzeczy, tak jak Piotr powiedział, dzieją się dziś w Stanach. Dzięki.
Halo, halo.
Słyszymy?
Cześć. No, ja mam takie przemyślenia. No, faktycznie tak jest. Ludzie bez Chrystusa idą w nieprawość. Ja jestem nawrócony od 3 lat, tak można powiedzieć. Natomiast pamiętam jeszcze swoje poprzednie życie, że tak powiem, świat się staczał, a ja czekałem na więcej, nie? Bo wydawało się, że takie rób ta, co chce, ta, to jest dobra droga. No, w moim życiu to nie wyszło i wielu osobom nie wyszło. Tylko że ja się nawróciłem, a inni się nie nawrócili i dalej się staczają, ale oni tego nie widzą nawet. Im się to nawet podoba. I ludzie, którzy są bez Chrystusa, faktycznie będą się staczać, bo oni idą, wydaje im się, piękną, zieloną łąką, tylko nie widzą, że na końcu tej łąki jest po prostu przepaść. No i tutaj tym się różnimy, że właśnie oni patrzą wszędzie, tylko nie pod swoje nogi i za chwilę się przewrócą. No to rzeczywiście tak jest. I to właśnie ta chęć dogodzenia sobie, że a to tak naprawdę dzieje się wszystko, ja bym powiedział, diabeł działa bardzo delikatnie i to są takie na początku delikatne rzeczy, a zróbmy to, zróbmy tamto, popuśćmy tutaj, przecież to nic takiego. I potem to jest efekt kuli śnieżnej, że to się zaczyna powoli, a teraz ta kula się toczy już bardzo, bardzo szybko, ona już jest duża i ciężko to będzie zatrzymać. Natomiast no, oczywiście trzeba próbować i trzeba działać cały czas. A to takie moje jest teraz przemyślenie właśnie na ten temat. Chęć dogodzenia sobie, zrobił się efekt kuli śniegowej, ta kula pędzi. No trzeba próbować ją zatrzymać, trzeba się modlić i tyle. No, i działać po prostu, mówić jak jest.
Dzięki. No zacytowałeś, znaczy rozwinąłeś za pomocą tej paraleli do łąki jakiejś szerokiej, gdzie tam barany pląsają, że tak powiem, wesoło. Jezus mówił o wąskiej i szerokiej drodze, że wąską drogę wybiera niewielu i ona jest jedyną prawdziwą, a szeroka droga to tam właśnie jest cały orszak wesoły i tam ślepy ślepego prowadzi, ale wszyscy są zadowoleni, wszyscy się cieszą. No w końcu w dół wpadną, ale to jakoś ich nie przeraża, nie? To, co powiedziałeś o tej swojej perspektywie życia przed nawróceniem, że widziałeś, że z tym światem się dzieje coraz gorzej, że tutaj większa tam korupcja, destrukcja, no ale mi się dzieje coraz lepiej, no to co się będę przejmował, nie? No tam jakiś świat, jakoś to będzie, nie? Tak sobie ludzie pocieszają. Teraz do tego jeszcze, myślę, będzie hodowana taka poważna nienawiść w stosunku do chrześcijan, czy ogólnie ludzi o poglądach takich zbliżonych do Biblii. Nie? Ta nienawiść, kulminacja tej nienawiści przedstawiona jest w Księdze Apokalipsy, kiedy tam Bóg wysyła dwóch takich już ostatnich proroków, którzy mają mówić, co będzie, głosić właśnie ten sąd Boży zbliżający się, i w końcu ci prorocy zostaną zabici. I wiecie, jak zareaguje świat wtedy? Nie, że ajwaj, co się stało, no kogoś zabili, no to jak to tak można, nie? Tu przecież bez sądu i różne takie rzeczy, nie. Świat zareagował z wielką radością, że już nie będzie musiał słuchać tych słów prawdy, tych, która ich dręczyła, niepokoiła. I wysyłali sobie, jak dla Mikołaja, prezenty, że już ci prorocy zostali zabici. To już dzisiaj zaczyna się, można powiedzieć, przygotowanie, obróbka społeczeństwa do tego, żeby się cieszyła. Kiedy my będziemy zamykani na YouTubie, na Twitterze i tak dalej, to większość ludzi będzie się cieszyła. Tak jak dzisiaj spora część Europejczyków, tak powiedzmy, już troszkę bardziej wytrenowana czy wytresowana niż Amerykanie w tym porzucaniu wolności, to oni się cieszą, że Trumpowi wyłączyli tam Twittera czy i tak dalej. No bo przecież szkodnik społeczny, to trzeba go wyłączyć. No ale już oni nie mają takiej refleksji. No zaraz, ale to kto o tym zdecydował? Zucker czy inny? No ale zaraz, czy oni mają jakieś uprawnienia do decydowania? Nie. Ale to już wiecie, ta refleksja jest poza nimi. A jak oni za jakiś czas by chcieli coś powiedzieć, a to się nie spodoba innym? No to trzeba by was też zdelejtować, ograniczyć. No. Niedawno oglądałem taki stary już, bo to życie tak szybko się toczy, że ten serial Netflixa, pierwszy odcinek, proszę pomóżcie mi, jaki to był tytuł? Czarne lustro, tak? Black Mirror. To niby taki świat przyszłości, ale opisujący to zjawisko, z którym mamy do czynienia. Tam kontrola była pomiędzy ludźmi. Sami ludzie się kontrolowali. Inaczej mówiąc, to jak funkcjonowałeś w społeczeństwie zależało od tego, ile lajków dostałeś. Nie? Jak dostawałeś dużo lajków, no to miałeś większe przywileje. Nie? I musiałeś się starać, żeby do wszystkich być tam miły, żeby dotrzeć do tych, których lajk jest tam jeszcze ważniejszy, nie? Żeby oni ci dali lajka. Ciągłe przypodobywanie się do ludzi. Nie? Ale wyobraźmy sobie, i tam władza jest tylko, można powiedzieć, takim dogląda bydła, które się nawzajem w ten sposób kontroluje. Ale wyobraźmy sobie, a to, po co sobie wyobrażać? Przenieśmy się do Chin. A przecież tamten system już działa. Tylko, że nie, czy ty jesteś miły dla swojego sąsiada, kolegi w pracy i tak dalej, tylko czy ty robisz, mówisz, podajesz, uśmiechasz się lub jesteś smutny, tak jak partia komunistyczna każe. I tu dostajesz punkty. I wtedy możesz lecieć samolotem, a inni muszą na przykład koleją. Wtedy twoje dziecko dostanie się do najbardziej prestiżowej uczelni, a inne, jak tam się za mało uśmiechał do władzy, to się nie dostanie. Ten system już działa. Już jest przetestowany na ludziach. Czyli już jest po próbach klinicznych na bardzo wielkim obszarze. Teraz czeka, żeby go wprowadzić dla ciebie i dla mnie. Kto następny?
Panie, jeszcze dwa słowa powiem, bo jeżeli chodzi o ten rozruchy tam na tym Kapitolu, to już są memy pokazujące ludzi, którzy wspinają się na ten mur tam taki przy tym Kapitolu. I tekst mówi mniej więcej, że to są ci sami ludzie, którzy byli za zbudowaniem muru na granicach tam USA. Czyli no, propaganda jest po prostu, to jest ustawiona machina w taki sposób, że ktoś musiał zrobić te memy. To nie jest tak, że to się wzięło tam o 5 minut temu, nie? Czyli już czują, że żeby chyba totalnie tego Trumpa zniszczyć i to, co udało mu się osiągnąć.
Nie tylko Trumpa.
I teraz biją w granicę, tak? No bo jest mur, no to fajnie byłoby ten mur zburzyć. No to ci, co się wspinają na Kapitol, to są ci sami, którzy byli za budową muru.
Także, no a zaraz się pojawi, że to są faszyści. Zaraz się pojawi określenie, że to są przecież faszyści. No tak jak Stalin kazał wszystkich prawicowców nazywać faszystami i już. Także no, my to w Polsce tam trochę, kto tam zna historię, to znamy, ale no nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, co się dzieje. Nie? Ale o tym, co się stało na Kapitolu, mówiliśmy o 13 w naszym programie zaraz po tych wydarzeniach, także na razie do tego wątku nie będziemy już dalej rozwijać. Kto jeszcze?
Witam wszystkich. Kiedyś miałeś, Pawle, takie nauczanie, stulecie kłamstwa. I o ile jeszcze dawniej to kłamstwo było poparte siłą militarną, to teraz właśnie w tych czasach globalnej informacji no cała siła została właśnie przekierowana na kłamstwo. I tak jak Jezus powiedział, że po to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie, to my, chrześcijanie, no właśnie powinniśmy tą prawdę głosić. I być może tego zabrakło chrześcijanom w Stanach, właśnie głoszenia prawdy, tak? Począwszy od stworzenia, czyli przeciwstawienia się teorii ewolucji poprzez właśnie prawdę o wolności słowa, prawie czy naturalnym prawie do obrony, to wszystko gdzieś musiało osłabnąć. Dzięki.
Dzięki. Rzeczywiście po tej wizycie w 2018 roku, o którym wspominam w tym przesłaniu do amerykańskich chrześcijan, zauważyliśmy, że w kościołach chrześcijańskich nie porusza się poważnych tematów politycznych. Nie? Czyli na przykład takie, jak powiedziałeś, zagrożenia wolności słowa, a nie, bo to zaraz far right będzie. Nie? Czyli oni na przykład mówili o nachodźcach, o przyjmowaniu nachodźców, to było można, chociaż to też jest przecież kwestia polityczna. Nie? O tym można było mówić w kościołach, a o tym już nie mówiło. Nie, że tam ktoś zakazał, ale po prostu o tym się nie mówiło w kościołach. Nie? Podobnie też nastąpiła taka, no myślę, fałszywa tendencja w ewangelizacji kościołów amerykańskich, czyli żeby wszystkim słodzić. Nie? Zobaczcie, chrześcijaństwo czym było? Zawsze głosem sprzeciwu. Z głosem sprzeciwu. Prawda zwykle jest w kontrze z większością. Prawda jest w kontrze z władzą, to co widzimy w Dziejach Apostolskich, nie? Czytaliśmy pierwsze 7 rozdziałów, przeczytamy następny i zawsze będzie kontra z władzą państwową, bo władza państwowa ma tendencję do właśnie wykrzywiania prawdy, do nadużyć, do wykorzystywania, do łupiestwa i tak i to, cośmy czytali na początku, nie? Czyli Kościół jest po to, żeby dawać głos sprzeciwu, a nie głos lukrowania wszystkiego. Nie? I pamiętne takie kazanie, które w okolicach Chicago usłyszeliśmy w 2018 roku, że my przyjmujemy wszystkich. Jesteś demokratą? W porządku, bądź sobie demokratą, ale przyjdź do naszego kościoła. Jesteś republikaninem? No, no dobra, no to ciebie też przyjmiemy, no może, no, ale już tak, wiesz, już tak mniej chętnie, że tak powiem, nie? I to był, wiecie, kościół, który mówił, że jest biblijny, tradycyjny, czy tam konserwatywny, czy jakoś tak, nie? Czyli Ewangelia ma być takim tylko słodkim pierdzeniem, które się będzie wszystkim podobało. Ma być taka miła muzyczka, jakieś gelsy będą tam tańczyć na scenie, kazanie takie, wiecie, tam prześpisz się, czy się obudzisz, to nic nie stracisz, nie? I wszyscy tak odbębnili i idą do domu. No to tak wygląda już dzisiaj w większości kościołów, no, no. Gdzie jest ten głos sprzeciwu, że wejdziesz do tego kościoła, wysłuchasz tego kazania, to już nie wiesz, co robić, zaraz, co ja mam teraz zrobić? Ojej, myślałem tak, teraz tak, jaka jest prawda, biorę Biblię, szukam, nie? Że powinien być poruszony człowiek, kiedy przyjdzie do kościoła. A on tam został, tak jakby sobie obejrzał Taniec z Gwiazdami mniej więcej, nie? No taka, no tak, nie przesadzam, no Polonia, nie wiem, czy nas słucha, to może to potwierdzić. No. Okej, dalej, kto jeszcze?
Witam wszystkich. Ja mam taką smutną taką refleksję, też taką w sumie sportową, bo jak obserwujemy to, co się ostatnio wydarzyło w Stanach, to właśnie mi tak naszło, że my jako konserwatyści ciągle jesteśmy w defensywie. My musimy się tłumaczyć, my musimy odpowiadać na zarzuty. Bardzo jest mało w Stanach było bardzo mało inicjatyw. Nawet widzieliśmy przez moment, że telewizja Fox News, czyli telewizja, która no, jest republikańska, też był moment, że oni też tak nie stali za Trumpem w 100%. Praktycznie tak jak była mowa, głównie oparcie się na tych mediach społecznościowych, które należą do niestety do tej części lewicowej czy lewackich nawet. Więc taka ciągła defensywa zawsze się źle kończy. No i ten efekt końcowy, no właśnie widzieliśmy podczas tych zamieszek na Kapitolu. No tak ode mnie tyle. Dzięki.
Dzięki. Ci chrześcijanie zamiast być, wiecie, w ataku, nie? To są dzisiaj w defensywie. Nie? To jest chory stan dla chrześcijaństwa. Dzięki. Mamy jeszcze głosy?
Tak, ja tutaj chciałem się jeszcze powiedzieć. No, ja też podobne miałem przemyślenia do Piotra Setkowicza. Myślałem właśnie o tym kole historii i o tym twoim nauczaniu na ten temat i o tym, że mówiłeś, że kiedy Polska straciła to błogosławieństwo, to było takie miejsce na ziemi, gdzie Bóg mógł przenieść to błogosławieństwo i to właśnie była tworzące się Stany Zjednoczone Ameryki. A teraz jakoś tego miejsca na ziemi, gdzie Bóg mógłby przenieść swoje błogosławieństwo, nie widać. To tyle ode mnie.
No, dlatego właśnie antycypujemy, że koniec gdzieś może być blisko. Oczywiście tu trzeba pamiętać, że cywilizacja ma takie no, falowania, nie? I zawsze po jakimś tam, to się tak, oni sobie, tacy socjologowie to jako takie wahadła pokazują, nie? Że jest teraz odbicie w lewo, no to później będzie odbicie w prawo, nie? Później znowu w lewo i w prawo, no ale że tak mniej więcej jest status quo taki zachowany, czy jakaś tam mniej więcej równowaga w świecie. To jest prawda z tym wahaniem i wychyleniami w jedną i w drugą stronę, tylko koniec nie jest prawdziwy, bo Jezus Chrystus jasno mówił, że Kościół, chrześcijanie, to jest sól ziemi. Ziemia, czyli w sensie ludzkość, gnije. Nie? Będzie się coraz bardziej pogrążać w jakąś bezbożność, nie? Niesprawiedliwość i niemoralność i różne takie skutki tej bezbożności, a chrześcijanie to są tymi, którzy tak jak sól w gnijącym mieście powstrzymują ten proces gnilny. My nie powstrzymamy go w sposób stuprocentowy i na zawsze. My tylko opóźniamy ten proces gnilny. Ale dopiero przyjście Jezusa i można powiedzieć oczyszczenie ziemi przez Niego samego, dlatego Kościół prawdziwy modli się: przyjdź Panie Jezu. Bo my opóźniamy gnicie, ale go nigdy nie zatrzymamy. Dopiero przyjście Jezusa skończy ten proces gnicia. Ale Kościół jak gdyby zapomniał o tej swojej roli. Zapomniał o swojej roli, że jest właśnie solą, światłością świata. Nie? Dlatego to nauczanie, ostatnia kohorta wolności. Nie? To już nie państwo, już nie rząd Stanów Zjednoczonych, już nie żadne tam instytucje międzynarodowe, zapomnij. To już tylko wolność pozostanie w niewielkich enklawach wiernych Jezusowi kościołów, które będą oczywiście ścigane, prześladowane przez władzę państwową. Tak, to oczywiste. Możemy zobaczyć w Księdze Apokalipsy kościół w Filadelfii właśnie uciskany, a jednak wierny, a jednak jeszcze przez Jezusa błogosławiony i do końca błogosławiony. Dzięki. To co? Myślę, że jeszcze powinniśmy resztę naszego czasu poświęcić chwaleniu Boga śpiewem i modlitwą za Stany Zjednoczone, przede wszystkim za kościoły amerykańskie, za chrześcijan amerykańskich. Nie? Ale jeśli jeszcze ktoś chciałby wypowiedzieć się, to proszę bardzo, ostatnia szansa.
Ja chciałbym powiedzieć, że za dużo pychy w Ameryce było, że się udali za szybko. Byli tak pewni siebie, że się system nie da zmienić. Na komuniści weszli po Reaganie, zaczęli ze szkołami, z całym systemem. Reagan też miał, no nie Reagan, tylko Trump też miał dużo sygnałów prawdy, ale słabo postępował. Widzieliśmy to w Hongkongu, Chińczycy weszli do Hongkongu, prawie nic nie zostało zrobione. No i Chińczycy zaczęli zabierać im tą wolność z każdej strony. Dzisiaj widać, że nikt nie mógł ich podtrzymać, tylko Jezus Chrystus może ich zatrzymać to wszystko. I o to mamy się modlić. Za późna reakcja była, żeby to zrobić.
Pamiętacie nasz zjazd czerwcowy, kiedy już wszystko było wiadomo, jeśli chodzi o atak chińskich komunistów na świat koronawirusem, nie? To jeszcze wszyscy nasi przyjaciele amerykańscy z partii republikańskiej, oni twierdzili, że Trump na pewno wygra wybory, że to w ogóle nie ma dyskusji. Oni byli pewni na 100% tego, kiedy ja już wtedy, wow! Przecież jeszcze nie wiadomo, jak się ten scenariusz rozwinie. Jak można mówić z taką pewnością do listopada, kiedy już mamy ogromne spustoszenie, już mamy problem na całym świecie, a to dopiero początek boleści. Nie? Ja już wtedy mówiłem, zaraz, jeśli mądrze Stany Zjednoczone nie zareagują, a już, że tak powiem, wtedy była musztarda po obiedzie, bo już wirus się rozhulał po Stanach, to z wyborem Trumpa będzie bardzo, bardzo ciężko. Nie? A oni nie na pewno wygra. Wow, to stwierdziłem, pycha poprzedza upadek. Jeśli oni tak mówią, to znaczy, że oni się źle przygotują do tych wyborów. To jest oczywiste. Jeśli oni, bo jak ja bym był pewien, że coś tam się stanie, nie? Tam za jakiś czas, no to co, walczyłbym o to, przygotowywał się, kontrolował proces przygotowania? No nie, no na pewno będzie, to tam nie idę i nie sprawdzam, nie? Jak tam wiem, że o trzeciej mi tam żona ugotuje obiad, to się tym nie przejmuję. Idę o trzeciej i jem. No to oni tak myśleli, że przyjdą sobie tam, nie wiem, który to, 3 listopada, kiedy były te wybory. 3 listopada se przyjdą, aha, no Trump wygrał i pójdą do domu, no. I ani nie było kontroli wyborów przygotowanej, ani medialnej tego, co zrobić, kiedy będzie oszustwo. Nie? Oni jak dzieci we mgle się zaczęli zachowywać. I tylko jakieś zaklęcia, że tu za 3 dni to już na pewno Trump na białym koniu z orszakami niebieskimi przybędzie, a jakieś oszustki z kościołów tych takich właśnie teologii sukcesu mówi, że one już słyszą anielski tryumf zwycięstwa Trumpa. Przecież pamiętacie to? To przecież 2 miesiące temu ci zielonoświątkowcy amerykańscy, oczywiście nie wszyscy, ale część, ogłaszali, że oni już objawienie mają, że Trump wygra wybory. No to po co się starać, jak już Bóg objawił, że wszystko załatwił? Przecież pamiętacie to nauczanie? To było nauczanie, kiedy mówiłem o tym, czy Bóg chce, żeby Trump wygrał wybory. Nie? To jeszcze było przed wyborami. Część chrześcijan to mówiło. To jest mąż Boży, Bóg chce, żeby mężowie Boży rządzili, na pewno Trump wygra wybory, idziemy spać. Nie będę rymował, ale byłem bardzo niezadowolony, jeśli chodzi o taką postawę i tu starałem się ją, że tak powiem, żywym żelazem, rozpalonym żelazem Słowa Bożego wyplenić. Przecież historia Izraela pokazuje, że naród musi sobie zasłużyć na Bożego przywódcę. Że Bóg nie daje narodom Bożych przywódców. No co? Nasza ekipa rządząca, dobra zmiana, to jest Boży przywódcy? Szkoda tłumaczeń, nie będę powtarzał tego nauczania. No dobra. Ale zobaczcie, to wszystko jest wiadomo. My to czytamy w Słowie Bożym, nauczamy, mówimy, a ludzie i tak część swoje wie i mu tam nie przetłumaczysz. No, takie czasy. 4 rozdział, 2 list do Tymoteusza, nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą im mówić to, co ich ucho łechce, a odwrócą się od prawdy. Takie czasy. Zaśpiewajmy i poświęcimy część naszego czasu razem na modlitwę o Amerykę.
To zaśpiewajmy teraz takie 3 stare amerykańskie piosenki. Zacznijmy od numer 186, Pan Światłem Mym.
Światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Tak światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ tak światłem mym, tak światłem mym, tak światłem mym. Tak światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Tak światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ tak światłem mym, tak światłem mym, tak światłem mym. Od niekiedy dość mi swe schronienie i jestem bezpieczny. Zbawieniem, siłą w życiu mym. Tak światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ tak światłem mym, tak światłem mym, tak światłem mym. Ciężkich chwilach on jest ciągle przy mnie. Bezsilny, gdyż Pan prowadzi mnie. Pan światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Pan światłem mym i mym zbawieniem, siłą w życiu mym. Nie będę lękać się, nie będę lękać się, ponieważ Pan światłem mym, Pan światłem mym, Pan światłem mym. Ponieważ Pan światłem mym, Pan światłem mym, Pan światłem mym. Ponieważ Pan światłem mym, Pan światłem mym, Pan światłem mym.
Teraz zaśpiewajmy Patrzeć wciąż na Ciebie. To jest też taka stara amerykańska piosenka. 185 numer.
Patrz patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi, nie na przyjemności, nie na dumę moją, nie na miłe chwile, ni roztęgliwe. Patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi, nie na mą rodzinę, ni karierę mą, nie na moją przyszłość, nie na zdrowie. Patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi, patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie, patrzeć wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi.
I teraz zaśpiewajmy jeszcze cudowną Bożą łaskę. To jest numer 182.
Modlili wszyscy razem, przynajmniej na początku, być może później podzielimy się na mniejsze grupy i będziemy jeszcze kontynuować modlitwę za szczególnie chrześcijan w Ameryce, za też rządzących, żeby umieli dostrzec w porę niebezpieczeństwo i znaleźć właściwe drogi wyjścia, które ciągle przecież są. Także tych z Was, którzy są z nami tu połączeni, tych, którzy tutaj są zebrani, proszę teraz o udział we wspólnej modlitwie, a potem jeszcze będziemy śpiewać. To módlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że w tym trudnym czasie możemy Ciebie widzieć jako naszego pasterza, że już nie jakieś ludzkie siły, czy ludzkie organizacje, czy państwa mogą być dla nas jakąś wskazówką, podporą, czy źródłem ochrony, obrony, że znowu wracamy do tego czasu, kiedy jest tylko Kościół Twój jako jedyna ostoja wolności i Ty jako nasz pasterz. Prosimy Cię, byśmy nie dali się zastraszyć, byśmy nie ulegli zniechęceniu, ale byśmy widzieli, że to jest czas jeszcze bliższy Twojemu powrotowi, że to jest ten czas, kiedy my mamy dać świadectwo. To właśnie po to nas przygotowywałeś. Do tego nas powołałeś. Daj nam teraz wytrwać, byśmy rzeczywiście przynieśli Tobie piękne świadectwo. Prosimy Cię, Panie.
Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś naszym wodzem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, z którego możemy czerpać mądrość i Ty poprzez nie dajesz nam właśnie takie wskazówki, jak postępować, żeby razem z Tobą zwyciężać. Ale też chwała Ci, Boże, za tą świadomość i te treści Biblii, które nam mówią o tym, co, że ten świat jednak będzie coraz gorszy i że ostatecznie to Ty przyjdziesz i Ty zwyciężysz zło. Dziękujemy Ci, Boże.
Dziękujemy Ci.
Prosimy Cię, Panie, za naszych braci w Stanach, żebyś ich uczył, jak odróżniać swoje pragnienia od rzeczywistości, żeby trwali przy prawdzie i nie dali się wykorzystać jako narzędzie do wywołania wojny domowej. Prosimy Cię, Panie.
Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy braćmi Twojego Syna, naszego Wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, poznawać Twoje słowo. Proszę Cię o to, żeby również nasi bracia i siostry w Stanach powrócili do Twojego słowa, żeby je poznawali, żeby odrzucili to, co daje ten świat, wszelkie jego pokusy. Żeby to słowo, które Ty, Panie, zostawiłeś, żeby mogli je wypełniać. Wtedy będą zbawieni, będą Twoimi braćmi, będą synami Twojego Ojca i będą Twoją rodziną, Jezu, tak jak Ty to powiedziałeś. Daj, Panie Boże, to naszym braciom, daj nam również, żebyśmy my mogli służyć im swoją wiarą, swoją nadzieją, tym, co Ty, Panie Boże, nam obiecałeś, żebyśmy mogli również im to przekazać, służyć jako ewangeliści, jeżeli jeszcze słowo jest źle pojmowane, bądź nie doszło do tych, którzy by chcieli je poznać. Proszę Cię o to.
Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię o polonię w Stanach, byś dawał im teraz mądrość i żeby rzeczywiście mądrzy ludzie z naszego narodu potrafili się razem organizować, spotykać i wywierać wpływ na Amerykę. Prosimy Cię, żeby też nasz głos przebił się do Polonii w Stanach. Prosimy Cię, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie, że nas wybrałeś. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas robisz. Prosimy Cię o mądrość dla nas, naszych braci w Stanach Zjednoczonych. My też prosimy Cię o pokój w naszym kraju. Rządzący wreszcie zrozumieli, że to Ty jesteś Panem, Królem wszystkiego. To Ty stworzyłeś to wszystko, a my tylko pracujemy dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci, Panie, jeszcze raz za to wszystko.
Dziękujemy. Prosimy Cię o amerykańskich pastorów, aby teraz wysnuli właściwe wnioski, żeby zobaczyli, jakie zmiany są potrzebne w kościołach, które prowadzą, w ich nauczaniu, w ich postawie, w ich ewangelizacji. Prosimy Cię, żeby znowu pojawiły się takie kościoły w Stanach, które będą jasnym Twoim świadectwem, nie będą szły na kompromis, nie będą dogadzały ludziom, którzy w nich są, ale będą starały się, by Twoja prawda rzeczywiście błyszczała w tych kościołach. Prosimy Cię, Panie, o nich.
Drogi Ojcze, Ty jesteś Bogiem, który jest Panem historii i Ty wiesz, co nas czeka, co czeka nas dzisiaj, co czeka nas w przyszłości. My nie wiemy, Ty wiesz, Ojcze. I prosimy Cię, abyś przyciągnął nas bliżej do siebie przez te wszystkie wydarzenia, żebyśmy ufali Tobie bardziej, tak jak pisze psalmista, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie uleknę, boś Ty ze mną. Prosimy Cię, Ojcze, właśnie o taką pewność tego, że przy Tobie, choćbyśmy szli ciemną doliną i czekałoby nas nie wiadomo co, to żebyśmy byli spokojni, bo Ty jesteś z nami, Panie. Proszę Cię o to.
Prosimy Cię.
Dziękuję Ci, Panie Boże, za tą wspólnotę, jaką mamy tutaj w Kościele Nowego Przymierza, że chociaż jesteśmy z różnych części kraju, świata, to możemy się spotykać w miejscu i chwałę Twoją głosić i chwalić Ciebie. Dziękujemy Ci za to.
Dziękujemy Ci.
Panie Ojcze, dziękuję Ci za Kościół, który nam dałeś i że możemy budować się w Twoim Słowie i proszę Cię, Panie, byś dał nam mądrość, byśmy tutaj w Stanach jako Polonia też mogli zbudować Kościół na Twoją chwałę, byśmy mogli prowadzić też innych Polaków ku zbawieniu i prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam życie wieczne. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją opiekę nad nami. Prosimy Cię, Panie, żeby nasi bracia i siostry w Stanach, także i w Polsce, posłuchali Twojego słowa, żeby sobie siedli przy stole i zaczęli rozmawiać na temat swojego życia. Że Ty jesteś prawdą, Panie, żeby doszli do tego, że naszej wolności nikt nam nie może zabrać, bo to jesteś Ty, Panie, który nas prowadzisz. Proszę, Panie, daj nam siły i mądrości, żebyśmy dalej mogli iść za Tobą. I o to Cię proszę, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię też, żebyś to Ty obnażył te spiski, które teraz są przeciwko wolności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale też i na całym świecie. Prosimy Cię też, żebyś dał jeszcze ludziom wrażliwość, takie pragnienie wolności. Prosimy Cię, Panie.
Za naszą ojczyznę, którą mamy w niebie, oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie Boże, o naszych braci w Ameryce i w Polsce również, aby wrócili do pierwszej miłości, aby zwrócili się do Słowa, do Twojego Słowa, bo bez tego nie myślą racjonalnie. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Proszę Cię, Boże, o to, żeby chrześcijanie w Stanach się nie poddawali i też, żeby teraz przeszli do działania i do budowy mediów chrześcijańskich. Proszę Cię, Boże.
Prosimy Cię. Prosimy Cię też o otrzeźwienie dla tych, którzy teraz triumfują, czy cieszą się z triumfu zła, aby zobaczyli, jaki jest straszny koniec tej wizji świata, jakiej teraz służą. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie Jezu, o mądrość dla braci w Ameryce. Prosimy Cię o mądrość dla rządzących, żeby te wydarzenia, które się dokonały, przyczyniły się do tego, żeby pycha zniknęła z ich serca, żeby zagościł tam rozsądek i mądrość Boża, żeby ich kraj odzyskał błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Drogi Ojcze, prosimy Cię o powrót społeczeństwa amerykańskiego do fundamentu konstytucji, którym Ty jesteś, Panie Jezu. O to prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię też o radość dla naszych braci w Ameryce pomimo tych okoliczności, bo Ty jesteś z nami. To jest najważniejszy powód do radości. Tu się nic nie zmieniło. Prosimy Cię, żeby pomimo tych smutnych okoliczności i niepewnej czy złej przyszłości, jaka się rysuje, szczególnie przed Ameryką teraz, żeby chrześcijanie amerykańscy dalej wręcz porażali radością w Tobie, żeby to był taki znak dla świata, że niezależnie od okoliczności Twój Kościół Ciebie chwali, Tobą się cieszy i z radością Tobie służy. Prosimy Cię, Panie. Amen. Co, Radek, masz dla nas? A potem i my też...
Tak,
o, super.
Zwyciężył śmierć, zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan i mam pewność jutra, wiem, żyje Pan. Niczym mi strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność ma, że żyje Pan. Zwyciężył śmierć, zwyciężył Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan i ma pewność jutra, wiem, żyje Pan. Niech wszelki strach i wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność ma, że żyje Pan.
Teraz zaśpiewajmy 153, czyli to jest właśnie, gdy kiedyś Pan powróci znów. Tak. Sekundkę.
Kiedyś Pan powróci znów i my też tam będziemy, gdy święci swój, opuszczą grób, gdy święci swój opuszczą grób. I my też tam będziemy, gdy święci swój opuszczą grób. Gdy Boga tron otoczą w krąg, gdy Boga tron otoczą w krąg. I my też tam będziemy, gdy Boga tron otoczą w krąg. Gdy księgę swą otworzy Bóg, gdy księgę swą otworzy Bóg. I my też tam będziemy, gdy księgę swą otworzy Bóg. Gdy po imieniu wezwie Pan, gdy po imieniu wezwie Pan. I my też tam będziemy, gdy po imieniu wezwie Pan. Gdy ucztę dam, gotuje Bóg. Gdy ucztę dam, gotuje Bóg. I my też tam będziemy, gdy ucztę dam, gotuje Bóg. Gdy zawsze pieśń, aleluja. Gdy zawsze pieśń, aleluja. I my też tam będziemy, gdy zawsze pieśń, aleluja. Aleluja, 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 aleluja. I my też tam będziemy, gdy zawsze pieśń, aleluja.
To jest ważna prawda, z którą też chciałem was zostawić, że pomimo najczarniejszych okoliczności, jakie mogą się czy w naszym prywatnym życiu, czy w życiu narodu, czy w życiu całego świata wydarzyć, to miejsce w niebie nabył nam na krzyżu Golgoty sam Jezus Chrystus. Wpuściliśmy Go do swojego serca. Bóg otworzył nasze oczy. Zobaczyliśmy, gdzie zmierzamy. A dzisiaj, dzięki temu, że obietnica jest tu zawarta, wiemy, że mamy mieszkanie w niebie i że Jezus sam osobiście nas tam wprowadzi, tak jak czytaliśmy, czy czytamy w Księdze Apokalipsy. Zapraszam jutro na 20:30 dalsze rozważania. Jeśli chodzi o zastosowania, bardzo was proszę, żeby teraz, kiedy już skończymy nasze łączenie, żeby w grupach biblijnych, żeby jeśli jesteście gdzieś razem w rodzinach, żeby jeszcze poświęcić trochę czasu w małej grupie i dalej modlić się o Amerykę, o chrześcijan amerykańskich, o kościoły amerykańskie, no i o rządzących, o tym, co mówiliśmy. Dzisiaj też jest czas, żeby rozsyłać to przesłanie, które nagraliśmy. Oczywiście do Polonii, to przede wszystkim w języku polskim, ale już wczoraj późną nocą pojawiło się to nagranie w języku angielskim, także na różne fora chrześcijańskie, amerykańskie, czy do jakichś swoich znajomych anglosaskich. Proszę, wysyłajcie to przesłanie. Ono jest mniej więcej podsumowaniem, kwintesencją tego, co mówiliśmy dzisiaj tu w szerszej formie, ale myślę, że Amerykanie, że tak powiem, mają też swoich pastorów i dzisiaj ten podobny głos do tego, który z naszego kościoła wychodzi, wychodzi też z wielu biblijnych amerykańskich kościołów, taką przynajmniej mam nadzieję, nie taką wielką pewność, ale nadzieję, że pojawią się tam też właśnie jasne, mądre głosy pokazujące przyczynę. Przyczynę tej tragedii, którą obserwujemy. Dzisiaj, jako że nie tylko wydarzenia polityczne są treścią naszego życia, zapraszam szczególnie małżeństwa na program właśnie wam poświęcony. Będziemy mówić o antykoncepcji, a dokładnie będzie starcie koncepcji katolickiej i biblijnej. Na początek głos oddamy stronie katolickiej głównie, no bo oni są gośćmi u nas, no to mają szczególne prawa. Zaprosimy jednego z katolickich autorów właśnie książki na ten temat, żeby przedstawił swoje poglądy. My wypowiemy tylko krótko poglądy biblijne, a za tydzień chciałem, żebyśmy zrobili już taką dyskusję także z waszym udziałem, dlatego po dzisiejszym programie czekamy na wasze pytania i wtedy razem strona katolicka i biblijna no, będzie na nie odpowiadać i też okładać się nawzajem. No wiecie, że w naszej telewizji to pełna kultura, ale tak sobie dworuję, czyli dzisiaj o 18:00 zderzenie dwóch koncepcji dotyczących antykoncepcji, koncepcji katolickiej i koncepcji biblijnej. Na koniec ja poproszę jeszcze naszą odmianę tej piosenki o dobrej przyszłości. My troszeczkę jesteśmy bardziej stonowani, bardziej tacy minorowi, czyli miejcie nadzieję w wersji hard, czyli taki tam trash metal i nie wiadomo co jeszcze. No ale jakiś tam metal, dobrze, niech będzie. Ale tu dla mnie to słowa oczywiście są najważniejsze. Zobaczcie, ponad 100 lat temu te słowa w bardzo czarnym okresie historii wypowiedział jeden z naszych wieszczów. Także można, zobaczcie, nawet w najczarniejszej rzeczywistości patrzeć w przyszłość z nadzieją. Tego i sobie, i wam bardzo serdecznie życzę. Miejcie nadzieję.
Miejcie nadzieję. Spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz pełnię.